Poranny gość Radia Rodzina.
Porannym gościem Radia Rodzina jest Mirosława Stachowiak-Różecka, polityk i działaczka samorządowa związana z Wrocławiem, posłanka na Sejm 8, 9 i 10 kadencji. Dzień dobry, szczęść Boże, pani poseł.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Jak przygotowania do świąt? Co dla pani w tych dniach jest najważniejsze? Może zacznijmy od tego, co nam dzisiaj, myślę, że bardzo towarzyszy.
No oczywiście jest to też dla mnie spotkanie rodzinne, spotkanie z przyjaciółmi, więc są to takie przygotowania po prostu, prawda, związane z tym, że będę miała gości. Ale to, co najważniejsze, to oczywiście przygotowanie do narodzin Jezusa Chrystusa, przygotowanie do nowego początku, bo to zawsze dla katolików, dla osób wierzących jest taka nadzieja, że będzie można zacząć coś od nowa.
Będzie można zacząć coś od nowa i to jest taki dobry czas, ale życie społeczne, polityczne toczy się i można powiedzieć, że tętni bardzo mocno. Prawo i sprawiedliwość, czy te dwie fundamentalne wartości życia społecznego nadal w pełni określają pani polityczną tożsamość? Widzimy działania obecnego rządu i liczne rozpoczęte sprawy sądowe, na przykład Marcin Romanowski, Zbigniew Ziobro, a nawet sam prezes Jarosław Kaczyński. Czy to tak jest, że Prawo i Sprawiedliwość jest tak bardzo ważne?
Oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość odzwierciedla to wszystko, dlaczego do tej organizacji dołączyłam. Cały taki projekt polityczny i program, co do zasady, on się zmienia. Z wyborów na wybory trzeba się dopasować do bieżących spraw. Ale pewna idea pozostaje niezmienna. Dla mnie partia Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią, która reprezentuje podejście solidarne do Polski i Polaków. I to jest niezwykle ważne, dlatego zawsze dotykaliśmy takich najważniejszych spraw i spraw, które dotyczyły wszystkich, a nie niektórych. Natomiast to, co teraz obserwujemy w tej przestrzeni politycznej, no to oczywiście koalicja rządząca organizuje igrzyska i trzeba sobie zadać pytanie, czy dlatego, że po prostu jest głodna zemsty, czy dlatego, że nie ma tak naprawdę innej oferty dla Polaków.
No właśnie, ale czy polskie sądy nie mają takiego prawa, żeby dochodzić do racji? Przecież samo aresztowanie, samo też przesłuchiwanie, spotykanie się to nie jeszcze wyrok, tak? To badanie sprawy.
No tak, ale jeśli weźmiemy tylko dla przykładu najświeższą sprawę, czyli pana Romanowskiego i słyszymy, że trzeba go aresztować, ponieważ jest ryzyko mataczenia w śledztwie, no ja bardzo przepraszam, no już były aresztowane inne w tej sprawie osoby, on tymczasem był na wolności, więc trochę mam takie wrażenie, że jakby chciał mataczyć, to już by to dawno zrobił, więc ewidentnie po prostu igrzyska. Tyle. No już nie wspomnę o tych kontrowersjach związanych z łamaniem prawa do korzystania z immunitetu. Igrzyska, nic więcej. Donald Tusk obiecywał spektakl, obiecywał zemstę, obiecywał igrzyska. Ciągle w jego elektoracie jest tym jakieś, prawda, zainteresowanie i oczekiwanie i on to oczekiwanie realizuje. Moim zdaniem to w dłuższej perspektywie będzie miało krótkie nogi. Polacy się borykają z realnymi problemami, no choćby z drożyzną i trzeba się za to po prostu wziąć.
Religia w szkole. Jest pani przewodniczącą Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Wczoraj kolejne, pełne nadziei, spotkanie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu. Nasz wrocławski ordynariusz, który jest zastępcą przewodniczącego Krajowej Episkopatu Polski, Komisji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Kupny, mówi, mimo dobrej atmosfery przedstawiciele rządu nie wyrazili zgody na kompromisowe propozycje strony kościelnej i do porozumienia nie doszło. Czy to dobry sygnał?
No oczywiście, że niestety nie i szczerze mówiąc to jest trochę przerażające, ten upór i dążenie do tego, żeby rzeczywiście tę religię ograniczyć, docelowo moim zdaniem znieść. To jest takie oblicze zawsze rządów liberalnych od lat, od 30 lat, kiedy obserwujemy scenę polityczną, kiedy oni mają głos, kiedy rządzą, to jakby na tych swoich sztandarach, prawda, zawsze pojawia się walka z Kościołem, z katolicyzmem i z religią. No to jest po prostu taka już norma. bardzo zły sygnał, że nie ma w tej sprawie porozumienia, bo do porozumienia musi dojść właśnie na gruncie prawa, no prawda, jest umowa i trzeba się porozumieć, inaczej ta umowa może być po prostu złamana, ale są jeszcze dwa inne aspekty, o których warto powiedzieć. No pytanie, co z katechetami? Znaczy to nie jest równe traktowanie wszystkich nauczycieli. Oni tak naprawdę są pozbawieni, czy będą pozbawieni, jeśli ta religia zostanie ograniczona, swoich praw. Są nauczycielami zatrudnionymi na takich samych warunkach jak inni, a być może zmuszeni do przekwalifikowania się bądź zupełnie zmiany zawodu. A druga sprawa, no to właśnie religia jako taka. Odsuńmy na bok takie podejście, że to jest przedmiot, który przygotowuje dzieci z rodzin wierzących, katolickich, nie wiem, do bierzmowania czy komunii, bo to jest bardzo płytkie podejście. Trzeba widzieć w religii jednak ten cały walor, który kształtuje osobowość młodego człowieka, który też pokazuje pewną historię, konteksty, w których się znajdujemy, nasze położenie w tym wszystkim, mam na myśli nasze państwa i narodu. I jedną z tych cech właśnie rządów liberalnych, na które zwracam uwagę, podejścia liberalnego do edukacji, jest wycofywanie się z takich walorów wychowawczych szkoły. To jest jakby niepotrzebne, tak? Jakby się tego bali, nie chcą, żeby szkoła to zadanie wykonywała, a przecież religia właśnie temu między innymi służy.
Ta propozycja była ze strony episkopatu bardzo kompromisowa i trzeba powiedzieć, że episkopat zrobił jakiś krok do tyłu, żeby znaleźć zrozumienie, bo sprawa jest bardzo kluczowa, tak jak pani podkreśla, ta potrzeba aksjologicznej formacji uczniów, czyli tych wartości w życiu i propozycja episkopatu, żeby była jedna godzina katechezy i żeby była to godzina obligatoryjna. Tak więc albo uczeń idzie na religię, albo idzie na etykę. Czy wy w Komisji Edukacji i Nauki Młodzieży rozmawiacie na ten temat, czy patrzycie na życie człowieka? Pani wspomina o tym, ale czy to jest tak, że wy rzeczywiście toczycie jakieś pogłębione rozmowy, zapraszacie ekspertów, żeby wytyczyć dobre kierunki edukacji, ale także formacji młodego pokolenia?
O religii akurat do tej pory nie rozmawialiśmy, nie było takiej propozycji w programie prac komisji. Oczywiście jest taka możliwość, że opozycja może zawnioskować o komisję konkretny temat i dotychczas odbyły się takie komisje na temat zadań domowych, czy ostatnio na temat też bardzo kontrowersyjnej sprawy, czyli wprowadzania przedmiotu edukacja zdrowotna. No i z przykrością muszę powiedzieć, że przewodnicząca, bo jestem w tej chwili wiceprzewodniczącą, przewodnicząca komisji zrobiła wszystko, żeby tą dyskusję ograniczyć, bo w trakcie posiedzenia komisji okazało się, że nie wszystkie organizacje pozarządowe, które chciały wziąć w tej dyskusji udział, mogły w tej komisji, w pracach tej komisji, w dyskusji uczestniczyć. To po prostu jest też niezwykle bulwersujące i kontrowersyjne, więc pytanie, czy w ogóle w Sejmie wobec tego jest szansa na rzetelną dyskusję, skoro koalicja rządząca się po prostu jej boi i ją ogranicza. No to jest też niezwykle zdumiewające, że to tak właśnie wyglądało.
Pewno można naciskać i można gdzieś jeszcze sugerować, żeby te dyskusje były. Wszak toczy się sprawa o przyszłość, dobrostan, ale także i sens życia młodego pokolenia. Te przedmioty, które wnoszą wartości, w całej Europie są promowane i są obecne. My jakoś nie potrafimy sobie z tym poradzić.
To jest, nie chcę powiedzieć, że ciśnie mi się na usta naiwne podejście. Przepraszam, proszę się nie gniewać. To w Sejmie w środku wygląda naprawdę inaczej. To znaczy, jeżeli przewodnicząca komisji po prostu łamie regulamin, jeśli najpierw jest sygnał, że organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w posiedzeniu komisji wedle jakiegoś regulaminu i zasad, one te zasady spełniają, a potem się okazuje, że jednak nie dostają przepustki i nie mogą wziąć udziału w komisji, no to naprawdę jest pytanie, no to wobec tego jak, jeżeli Sejm nie będzie przestrzenią do dyskusji, to co mamy z tymi dyskusjami, zejść do podziemia, tak jak nauczyciele schodzą do podziemia z zadawaniem zadań domowych, bo ministerstwo się uparło, że wprowadzi zakaz zadań domowych, wprowadziło je i zupełnie nie ogląda się na to, jakie są tego skutki i co się dzieje i co tak naprawdę w tej sprawie dzieje się w szkole. No jest super, bo tak sobie zażyczyli, że ma być. Natomiast nikt się nie interesuje, jak to wygląda w praktyce.
Na szczęście jest też to oddolne działanie i debaty, między innymi we Wrocławiu tutaj, na Ostrowie Tumskim odbędzie się debata na temat religii w szkole. Będzie pani dr Katarzyna Lubnauer i również przewidziano pani obecność. Myślę, że to też ważne dyskusje i ważne spotkania, abyśmy nie odpuścili, abyśmy jednak walczyli o przyszłość pokoleń, żeby mieli tą formację do wartości i nie tylko do wiary, ale także do sensownego życia. Porozmawiamy jeszcze chwilę o wyborach prezydenckich. Karol Nawrocki, bezpartyjny, ale jednak poparty przez PiS. Czy to jest pani kandydat na prezydenta? Wiemy i takie też są sygnały, że nie wszyscy w PiS-ie są zgodni co do tej kandydatury.
Tak, muszę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, jest moim kandydatem na prezydenta, chętnie zaangażuję się w kampanię i będę go wspierać. Myślę, że jednak wybór pana Nawrockiego no, był poparty konsultacjami wewnątrzpartyjnymi, długimi analizami i badaniami. No, taka jest polityka i to trzeba robić. Ale w tych ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach pokazał naprawdę ogromną determinację, pracowitość, energię i takie wyczucie społeczne. To w przypadku tej kampanii szczególnie, kiedy się jest takim samotnym wojownikiem, prawda, nie ma listy kandydatów jak w wyborach parlamentarnych, którzy się nawzajem wspierają. Tutaj naprawdę oczywiście jest sztab i wsparcie, ale wszystko na barkach kandydata, no pokazał, że właśnie z takim zadaniem i z tego typu kampanią sobie poradzi, bo ma tą intuicję, zmysł i charyzmę. Także ja trzymam kciuki.
Dostrzega pani wiele wartości w Karolu Nawrockim. A co panią niepokoi w nim? Jest coś takiego, co powinien zmienić, udoskonalić?
Nie, no kampania jest dynamiczna i trzeba na bieżąco reagować na to, co się w kampanii dzieje, prawda? No od tego ma sztabowców, żeby się temu przyglądać. A to, co mi się podoba, no pokazał przede wszystkim właśnie, że wartości, to, co jest najważniejsze, to, co kształtuje człowieka, to jego życiorys, prawda, praca nad sobą, to jest niezwykle ważne, to jest właśnie człowieczeństwo i taki też powinien być polityk. Te swoje cechy wyeksponował i to jest imponujące i myślę, że to właśnie ta szczerość daje mu dużą szansę na zwycięstwo.
Czy dostrzega pani szansę na to, że ta kampania przedwyborcza, przed wyborami prezydenta nabierze innej jakości? Obóz PO powiedział, że nie będą odwoływać się do ciemnych kart i stron konkurenta. Czy rzeczywiście też Karol Nawrocki będzie prowadził taką politykę, promując swoje wartości bez zbędnego atakowania, podkopywania dołków, wyszukiwania jakichś skandali itd.?
No jeśli chodzi o nas, to oczywiście, że będziemy prowadzić uczciwą kampanię. Natomiast jeśli chodzi o drugą stronę, z żalem, ale muszę powiedzieć szczerze, wątpię. No już wczoraj, prawda, była taka twitterowa akcja, gdzie się okazało, że członkowie rządu koalicji 13 grudnia podawali sobie fejkową stronę, czy podawali, prezentowali fejkową stronę dotyczącą Karola Nawrockiego. Więc to jest sygnał, jak ta kampania będzie wyglądać, niestety.
Ale też pewno musimy uważać, bardzo uważać na to, aby nie ingerowały inne państwa też w kampanię przedwyborczą, bo wiemy, że na świecie ma to miejsce. Czy ma już pani swoją stronę, swoją kartę na serwisie X?
Na X-ie, w sensie na starym Twitterze?
Tak.
No jestem na Twitterze, czy na X-ie, okej.
Tak, na X-ie. Jarosław Kaczyński opublikował swój pierwszy post i to jakiś taki tak, też nowy kierunek, choć zdjęcie, nie wiadomo czy jego kota, ale mówi
jego,
się
jego
to
mówi.
Też jakiś taki nowy otwarcie. Tutaj też jest potrzebna komunikacja na pewno.
Tak, no zdajemy sobie sprawę, myślę, z tego, że ludzie są, znaczy po pierwsze rzeczywiście X jest takim komunikatorem, który zbiera informacje bieżące polityczne rzeczywiście od lat, prawda? Więc ci, co w polityce funkcjonują, no muszą z niego korzystać, bo raz sami informują o tym, co się dzieje, co robią, a z drugiej strony rzeczywiście mogą zebrać informacje. Tak jest po prostu, prawda? Ja obserwuję, że czasami na X informacje są podawane szybciej niż w jakichkolwiek wiadomościach w takich tradycyjnych mediach. A z drugiej strony, jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, no to jest po prostu osoba, która fascynuje w jakimś sensie, prawda? No ludzie są ciekawi. I to jest takie znowu okienko, które otwiera, gdzie po prostu można go poznać lepiej. A ja zapewniam, że każde bliższe spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim sprawia, że lubi się go bardziej, lepiej się go rozumie i darzy się go więc większą sympatią, więc uważam, że to tylko korzyść i zachęcam do obserwowania.
Na zakończenie, czego by chciała pani życzyć politykom, po pierwsze, a po drugie Polakom?
Polakom życzę przede wszystkim, żeby rzeczywiście z tym trudnym czasem, bo on jest trudny. No nie chcę już tutaj wchodzić w to, ile jest winy obecnie rządzących, że nie radzą sobie z tym właśnie trudnym okresem, zwłaszcza przed świętami, drożyzna, drogi prąd, prawda, brak wsparcia w tej sprawie dla Polaków. Zostawmy to na razie na boku. Życzę Polakom, żeby jednak sobie z tym poradzili, ale życzę też Polakom, żeby mogli liczyć w tej sprawie na polityków, na rządzących, ale życzę im, żeby jednak zachowali taką zdolność, żeby dążyli do tego, żeby starać się nie ulegać manipulacjom, prawda? No politycy wykorzystują coraz sprawniej różne takie medialne sztuczki, żeby ich przekonać, że mają rację, więc życzę im mądrości po prostu, żeby potrafili z tej treści, która do nich płynie, odsunąć to, co jest manipulacją, a pozostawić tą treść, która rzeczywiście przekazuje informacje rzetelne i prawdziwe.
No, a politykom?
A jeśli chodzi o polityków, no to jednak takiego wyciszenia emocji, takiego zrozumienia, że nie za wszelką cenę ta moja twarz musi znaleźć się, prawda, w danym dniu na wszystkich portalach i w mediach, bo zrobiłem coś ekstrawaganckiego, żeby jednak rozumieli, że polityka to służba i żeby to było ich priorytetem w działalności politycznej.
Bardzo dziękuję za te słowa i za życzenia i życzymy również pani dużo sił i zdrowia. Porannym gościem Radia Rodzina była Mirosława Stachowiak-Różecka, poseł na Sejm 10. kadencji. Dziękujemy i szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, do usłyszenia.
Poranny gość Radia Rodzina.